Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Potrzeba redukcji zadłużenia i solidarności z ofiarami globalnego kryzysu. Benedykt XVI mówił o tym podczas audiencji dnia. Po aktualnościach papieskich przedstawimy grudniowy numer Miejsc Świętych, a audycja Światłość ze Wschodu opowie o Dydymie Aleksandryjskim. W piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy refleksją księdza Marka Starowiejskiego.
Jezus Chrystus fundamentem. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne stanie się dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakim jest. Każdy budowniczy wie, jak wiele zależy od fundamentu. Dom stoi dobrze, jeśli jest zbudowany na solidnym i głębokim fundamencie. Ze zdumieniem spoglądamy na stare warownie zbudowane na skale, których nie zdołały rozwalić nawet bomby i pociski. Kto niech wierzy, niech zobaczy Monte Cassino, któremu nie poradziły nawet potężne bomby amerykańskie. Różni ludzie budują swe życie na różnym fundamencie. Jedni na samym sobie wierząc w swoją siłę i doskonałość, inni na bogactwie zgromadzonym, które im zapewni wpływy i stanowisko. Inni na władzy politycznej z trudem zdobytej. Inni na wiedzy, inni jeszcze na sztuce. Jakże tragiczna jest chwila, gdy człowiek budujący na sile okazuje się słabym i niezdarnym, na bogactwie, gdy kryzys gospodarczy pochłonie wszystko, na nauce, gdy ta go wyprzedzi lub pochwyci go choroba Alzheimera, na muzyce, gdy przyjdzie głuchota. Wszystko, co zdawało się silnym fundamentem, legło w gruzach. Jest rzeczą oczywistą, że każdy człowiek ma rozwijać swoje talenty. Dobrym jest i kształcenie swego talentu. Dobrym jest, jeśli polityk dąży do władzy, a bankier do pomnożenia kapitału. To wszystko jest dobre, o ile nie dzieje się to z pogwałceniem norm etycznych. Ale to wszystko jest za mało. Bo kiedy zawiodą ludzie i bogactwa, okazuje się, że jest jeden fundament, który nigdy nie zawiedzie – Chrystus. Tak jest na ziemi. Ale kiedyś po mniej lub bardziej długim i szczęśliwym życiu staniemy przed Panem i ostatecznie przekonamy się, na czym czy na kim budowaliśmy. Nic z tego bowiem, co zdobyliśmy na tym świecie, nie zabierzemy z sobą, a jedynie dobro zbudowane na Chrystusie. I z Niego zdamy rachunek przed Panem.
Pora na aktualności.
Ojciec Święty przyjął nowego ambasadora Seszeli, który złożył listy uwierzytelniające. Seszele są niewielkim, liczącym zaledwie 83 tysiące mieszkańców, wyspiarskim krajem, położonym na Oceanie Indyjskim na północ od Madagaskaru. Ponad 86% Seszelczyków to katolicy. Graziano Luigi Tribaldi jest pierwszym ambasadorem Seszeli przy Stolicy Apostolskiej, na stałe rezydującym w Rzymie.
Pierwszym zagadnieniem, które poruszył papież w swym przesłaniu, były starania tego wyspiarskiego kraju o redukcję jego zagranicznego długu. Przy tej okazji Benedykt XVI podkreślił, że obniżanie zadłużenia publicznego jest poważnym obowiązkiem względem przyszłych pokoleń. Byłoby to niesprawiedliwe, napisał, gdyby współcześni ludzie uchylali się od odpowiedzialności, a konsekwencjami swych decyzji czy zaniedbań obciążali pokolenia, które przyjdą po nich. Chodzi tu więc nie tylko o ożywienie gospodarki, ale również i przede wszystkim o sprawiedliwość społeczną. Papież podkreślił, że starania Seszeli powinny się spotkać z należytym wsparciem instytucji międzynarodowych, pomimo niełatwej dziś sytuacji na świecie. Benedykt XVI podkreślił też znaczenie oświaty i wychowania dla prawdziwego rozwoju kraju. Niezastąpioną rolę odgrywa tu rodzina, stąd należy się jej ochrona i wsparcie ze strony państwa. Również sam Kościół stara się wspierać Seszelczyków w tych dziedzinach poprzez udział w dziele edukacji oraz duszpasterstwo rodzin, ukazujące piękno i misterium życia rodzinnego.
Benedykt XVI zachęcił do solidarności z ludźmi poszkodowanymi przez światowy kryzys gospodarczy. Na przedświątecznej audiencji papież przyjął personel Urzędu Pracy Stolicy Apostolskiej.
Powołana 20 lat temu przez Jana Pawła II instytucja ma służyć konsolidacji prawdziwej wspólnoty pracowniczej w Watykanie. Jej statutowym celem jest troska, by szanowano godność pracowników oraz chroniono ich materialne i socjalne prawa. Urząd Pracy Stolicy Apostolskiej ma też się starać, aby wszyscy rzetelnie spełniali swoje obowiązki, aby rosło poczucie odpowiedzialności i polepszała się jakość posługi. Benedykt XVI potwierdził te cele, podkreślając, że watykańscy pracownicy tworzą rodzinę powołaną do wspierania jego misji następcy Piotra. Pomocne w tym będzie kierowanie się sprawiedliwością oraz stałym dążeniem do osobistego uświęcenia. Papież nawiązał też do kryzysu rynku pracy dotykającego całą ludzkość.
Kto ma zatrudnienie, niech dziękuje Bogu i hojnie otwiera się na potrzeby tych, którzy mają trudności z pracą i są w kłopotach finansowych. Niech Dzieciątko Jezus, które w betlejemską noc stało się człowiekiem, wychodząc naprzeciw naszym trudnościom, z dobrocią strzeże wszystkich ciężko doświadczonych obecnym kryzysem światowym oraz wzbudzi powszechne uczucia prawdziwej solidarności. W orędziu na Światowy Dzień Pokoju przypominam, że do walki z ubóstwem potrzeba mężczyzn i kobiet żyjących głębokim duchem braterstwa i zdolnych towarzyszyć osobom, rodzinom i wspólnotom na drogach prawdziwego rozwoju ludzkiego.
Benedykt XVI zachęcił personel Urzędu Pracy Stolicy Apostolskiej do rozwiązywania ewentualnych konfliktów na drodze szczerego i obiektywnego dialogu. W razie potrzeby mogą mu sprzyjać przewidziane na takie okoliczności polubowne procedury arbitrażu.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Grudniowy numer miesięcznika Miejsca Święte zaprasza czytelników do Sankt Petersburga. To wspaniałe miasto, dawna stolica Rosji, z powodu swego położenia na wyspach bywa nazywane Wenecją Północy. Jego charakter od pokoleń kształtują mieszkańcy wielu narodowości, kultur i religii. Tę złożoną strukturę narodowościową Petersburga wyjaśnia, sięgając do jego najdawniejszych dziejów, historyk Stanisław Kozłow-Strutyński. Miejsca Święte w najnowszym numerze także proponują czytelnikom swoisty spacer po Petersburgu oraz otaczających go carskich rezydencjach. Wraz z opisem zabytków i atmosfery Nadnewskiego Grodu można przeczytać fragmenty z literatury, w których został on uwieczniony. Żadne bowiem miasto nie doczekało się aż tylu literackich odniesień. Jednak najwięcej uwagi grudniowe Miejsca Święte poświęcają Kościołowi Katolickiemu w Petersburgu. 7 grudnia bowiem, już po raz 9, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z tej okazji w najnowszych Miejscach Świętych czytelnicy znajdą prezentację dziejów katolicyzmu w Petersburgu. Bo chociaż jest on położony na krańcach katolickiego świata, to wydał wielu świętych i błogosławionych, a także kandydatów na ołtarze. Natomiast o bieżącej sytuacji Kościoła katolickiego nad Newą pisze ksiądz Jakub Błaszczyszyn, wykładowca tamtejszego seminarium duchownego. Autor nazywa tamtejszych katolików wspólnotą jutra, gdyż jak zauważa, rosyjski kościół po upadku Związku Radzieckiego wciąż jeszcze odkrywa swoją tożsamość. Ponadto można przeczytać relacje ze wszystkich 5 kościołów katolickich w Petersburgu oraz opis tamtejszych polskich śladów, jako że w tym mieście pracują także polscy duchowni oraz jest dawna i nowa Polonia. Grudniowe Miejsca Święte zawierają też bogaty dział literacki. Trudno bowiem pisać o Petersburgu, nie wspominając o Fiodorze Dostojewskim. Ten wielki pisarz rosyjski, długoletni mieszkaniec stolicy nad Newą, losy swoich bohaterów najczęściej umieszczał właśnie w tym mieście. Polskim akcentem w tym dziale jest interesujący artykuł wybitnego znawcy romantyzmu Zbigniewa Sudolskiego, poświęcony niechcianemu pobytowi w Petersburgu Adama Mickiewicza. Nasz wieszcz, jak wiadomo, przebywał w Rosji, a w Nadnewskim Grodzie dwukrotnie, jako zesłaniec, na mocy wyroku sądowego po procesie Filomatów. Zapraszamy do lektury najnowszego numeru miesięcznika Miejsca Święte, w którym ciekawym artykułom towarzyszą fotografie przedstawiające najpiękniejsze, opiewane w literaturze miejsca dawnej siedziby carów, a obecnie współczesnego miasta rosyjskiego. Mówiła redaktor Joanna Maria Struczyk.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Patrzeć oczami duszy, czyli o świętym Dydymie Aleksandryjskim. Dziś mówić będziemy o niejakim Dydymie z przydomkiem Ślepy. Nie był żadnym biskupem ani nawet kapłanem, a i tak stał się jedną z najważniejszych postaci Kościoła w Egipcie drugiej połowy IV wieku. Był zwyczajnym mnichem i gorliwym ascetą, żyjącym jednak nie na pustyni, ale w obrębie miasta. A mimo to jego sława i nauczanie przekraczały własny czas i przestrzeń. Dydym urodził się w Aleksandrii, zapewne w roku 313. Według relacji historyka Paladiusza, nasz dzisiejszy bohater stracił wzrok, mając zaledwie 4 lata. To jego wielkie nieszczęście stało się jednak początkiem jeszcze większej sławy, bo oto pomimo swojego upośledzenia, pomimo tego, że nigdy nie chodził do żadnej szkoły i że nigdy nie nauczył się czytać, to jednak posiadał wiedzę tak rozległą, że podobną mało kto mógł poszczycić się w jego czasach. Najpierw podziw budziła jego znajomość kultury klasycznej. Zachwycano się także opanowaniem Pisma Świętego, dokładnie i w całości wyuczonego na pamięć, które też potrafił po mistrzowsku komentować. A ponieważ był gorliwym ascetą, człowiekiem głębokiej modlitwy i nieomal mistycznej zażyłości z Bogiem, posiadał przeto wielką wnikliwość w sprawy duchowe i jasność objaśniania największych nawet tajników ludzkiej egzystencji. Wszystko to sprawiło, że Dydyma słusznie podziwiano i szanowano, a jego opinię brali pod uwagę nie tylko przyjaciele, ale nawet najwięksi przeciwnicy aleksandryjskiego sposobu uprawiania teologii. Nie dziwi zatem, że już za życia otaczał go nimb glorii iście niebiańskiej. Sam wielki i święty Antoni, który kilkakrotnie opuszczał swoją samotnię, specjalnie po to, by odwiedzić dużo młodszego przecież egzegetę, miał powiedzieć, że Pan Bóg zabrał Dydymowi zdolność widzenia świata, ale dał mu za to oczy aniołów, którymi ogląda się samego Boga. Sztuki interpretacji Biblii uczył się od niego święty Hieronim, który nazywać go będzie swoim mistrzem, choć tak naprawdę bawił u niego zaledwie przez kilka tygodni. Niemniej to właśnie betlejemski egzegeta najgłośniej podziwiał rozległą wiedzę oraz wpływ, jaki nasz Dydym miał na wielu mężów znakomitych, i to zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie chrześcijańskiego świata. Wiele lat w szkole Dydyma spędził za to Rufin z Akwilei, który nazywał ślepego starca prawdziwym prorokiem i nowym apostołem. Warto odnotować, że Hieronima i Rufina, tych dawnych przyjaciół, a potem zagorzałych wrogów, dzieliło nieomal wszystko. Jednak na temat wielkości Dydyma zdanie mieli wspólne. Tak samo wielkie zdanie o Dydymie musiał mieć biskup Atanazy, skoro nie wahał się powierzyć niewidomemu urząd kierownika aleksandryjskiej szkoły katechetycznej. W istocie Dydym był ostatnim z wielkich nauczycieli tej chrześcijańskiej akademii, która też została ostatecznie zamknięta wkrótce po jego śmierci. Tak naprawdę jednak nie wiemy ani czego, ani jak tam wówczas nauczano i chyba należy powątpiewać, czy w tym czasie szkoła ta mogła mieć jeszcze cokolwiek wspólnego z prestiżem didaskalejonu z czasów Orygenesa. Święty Dydym Aleksandryjski umarł w roku 398 jako starzec 85-letni. Co nam po nim zostało? Przede wszystkim nieliczne tylko pisma. Oczywiście Dydym sam nigdy niczego nie napisał, wszak był niewidomy, ale za to dyktował obszerne komentarze do Pisma Świętego. Według Palladiusza nasz Dydym podyktował komentarze do wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu, interpretując Pismo Święte słowo po słowie, zachowując przy tym niezwykłą wierność tradycji i nauczaniu Kościoła. Ortodoksyjność jego interpretacji, połączoną z niezwykłą wnikliwością i erudycyjnym rozmachem, potwierdza także Hieronim, opisując jego dzieła jako plura et nobilia, a więc liczne i znakomite. Niestety niewiele z tych pism dotarło do naszych czasów. Autorstwo traktatu o Trójcy Świętej, tradycyjnie przypisywanego Dydymowi, dziś zdecydowanie poddaje się w wątpliwość. Z kolei autentyczny niewątpliwie traktat o Duchu Świętym posiadamy jedynie w łacińskim przekładzie. W istocie znakomita większość pism Dydyma podzieliła smutny los, jaki spotkał wiele ważnych dzieł chrześcijańskiej starożytności. Najpierw dlatego, że obszerne traktaty po prostu trudniej było przepisywać. Pozostawały zatem w pojedynczych egzemplarzach, niszczejąc z czasem i wraz z kolejnymi czytelnikami. Jednak dzieła Dydyma padły też ofiarą kontrowersji wokół pism Orygenesa, którego był on wiernym uczniem i chyba najlepszym kontynuatorem jego alegorycznej metody interpretacji pisma. Niestety, jak mówi prorok, ojcowie jedli kwaśne winogrona, a synom ścierpły zęby. Dopiero w roku 1941 w pewnej grocie w Tura na pustyni egipskiej około 12 km od Kairu znaleziono zwój papirusów zawierający obszerne fragmenty kilku pism Dydyma, między innymi komentarze do Księgi Rodzaju, do ksiąg Zachariasza, Eklezjastesa i Hioba oraz do kilkunastu psalmów. Teksty te nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, że wraz z zaginionymi pismami straciliśmy prawdziwy skarb, ślad przeogromnej ludzkiej tęsknoty za Bogiem i świadectwo możliwości odnalezienia Jego własnych śladów pośród największych nawet ciemności. Bo Boga nade wszystko oglądać trzeba oczami duszy.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Piątkowe wydanie magazynu kończymy zaproszeniem do słuchania naszych jutrzejszych programów. A tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.